Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas, nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach, to najpierw musi się stać, ale nie zaraz, by nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie, lecz przede wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać najprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. Niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. W starożytności biblijnego Izraela świątynia jerozolimska była przysłowiowo wspaniała i była oparciem dla więzi z Bogiem według postanowień przymierza na Synaju. Tej świątyni można było spotkać Boga, komunikować się z Nim, a przede wszystkim czcić Go przez składanie ofiar. Świątynia była oparciem bezpieczeństwa dla ludu Boga, ale po kilku wiekach w ziemi obiecanej z powodu zrywania przymierza Izraelici stracili świątynię, państwo. Stracili oparcie, które było tak ważne w ich więzi z Bogiem, i w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa doświadczyli wygnania. Wygnania w Babilonie. Siedzieli na obcej ziemi i nie wiedzieli, co będzie dalej. Wielu zapadło się w sobie i już nie wierzyło, że przyszłość jednak będzie należeć dalej do ludu Boga. Myśleli, że wszystko jest skończone. I na wygnaniu babilońskim posłał Bóg proroków, którzy do nich przemówili. Przynieśli im słowo, które było odkryciem i powrotem do źródeł, kiedy jeszcze nie było w ich historii świątyni, co było dla nich oparciem na życie. Żywa więź z Bogiem, więź wiary. kiedy nie było świątyni, nie było składania ofiar w jednym miejscu, kiedy nie było wspaniałości kultu Boga, była chwała, wspaniałość Boga w ich serdecznej więzi z Bogiem, całym sercem, jak to wybrzmiewa w jednym z podstawowych wyznań wiary: słuchaj Izraelu. I to znowu stało się dla nich źródłowe. Na wygnaniu babilońskim, gdy nie mieli oparcia o wspaniałość instytucji sakralnych, wreszcie odkryli, że jedynym prawdziwym źródłowym oparciem jest więź z Bogiem, zawierzenie Bogu swojego życia. I tak w czasach Jezusa, kiedy był czas drugiej świątyni, odnowionej, odbudowanej po wygnaniu, znowu zaczęli się opierać o instytucje sakralne i wielu nie dbało o prawdziwe oparcie w swoim sercu, o więź z Bogiem, przez to, że słuchali Boga w Jego mówieniu, że wypełniali Jego przykazania przymierza. Zachwycano się budowlą, wspaniałością świątyni, która była domem Boga pośród nich, znakiem obecności Boga, ale zapomnieli, że już raz ją stracili i że dalej może się to tak samo zdarzyć, bo nie to jest fundamentem i źródłem zbawienia, ale żywa więź z Bogiem. Więź, która sprawia, że sanktuariami, miejscami świętymi nie są rzeczy ani miejsca, tylko ludzie. Jezus pozostał niewzruszony, kiedy wielu podziwiało świątynię i jej wspaniałość i jej chwałę. I Jego mowa do miłośników tej architektury Bożej, zbudowanej przez ludzi, była bardzo wstrząsająca. Nadejdzie czas, kiedy z tego, co tu widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu. I rzeczywiście, kilkadziesiąt lat później, po tej mowie Jezusa, świątynia została zniszczona znowu. I aż do dziś nie została odbudowana. To wydarzenie stało się po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa dla wierzących w Niego, najpierw wierzących chrześcijan pochodzenia żydowskiego, a potem dla wszystkich chrześcijan pochodzenia z różnych ludów i języków. Stało się ważne to wydarzenie, że już nie było świątyni. Dopóki ona jeszcze była, według świadectwa Dziejów Apostolskich, uczniowie Jezusa, podobnie jak On, przychodzili do tej świątyni w Jerozolimie, modlili się, nawiązywali więź z Bogiem, a gdy już nie było świątyni, co im znowu pozostało? Żywa więź z Bogiem, żywy Kościół, wspólnota wiary staje się świątynią Boga. Już nie składa się ofiar ze zwierząt, bo w tej świątyni zbudowanej przez Boga w sercach ludzi to Chrystus jest ofiarą. I wszędzie tam, gdzie się zbierali i gdzie składali Jezusa jako ofiarę, postaci chleba i wina, postaci owoców ziemi i ich pracy, tam było święte miejsca i święty czas. W kontekście dzisiejszej Ewangelii skupiamy się na sceptycyzmie, tak można to wyrazić, wobec bezmyślnego entuzjazmu co do instytucji sakralnych. Ten sceptycyzm nie jest krytykanctwem, bo tak jak mówił to już prorok Izajasz w 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa, wypowiadał słowa Boga do Izraelitów, kiedy też zachwycali się wspaniałością świątyni, żeby przychodzili do tej świątyni, mówił wtedy Izajasz, i składali ofiary z siebie, swoim sercu, i wtedy miłe będą ofiary Bogu składane ze wszystkich darów, płodów ziemi i ze zwierząt, które były ich własnością. Bo Bóg nie chce darów zewnętrznych, ale ich jako darów chciał. To powtarzali im prorocy, i gdy tracili w swojej historii świątynie i sakralne instytucje, znowu pozbawieni tych oparć ziemskich, stawali się znowu oni sami darem ofiarnym dla Boga. Jezus zatem w tej mowie, podobnie jak prorocy przed Nim, podobnie jak prorok Jeremiasz u progu wygnania babilońskiego, mówi im, że nie świątynia, nie sakralne instytucje, nie chwała budowli jest chwałą Boga, ale żywi ludzie. I Jezus nakłania uczniów i wszystkich, którzy Go słuchają w dzisiejszej Ewangelii, aby nabrać dystansu do wszystkiego, co ziemskie, i zbliżyć się do Boga w duchowym wymiarze, bo to jest nieprzemijające. W ten sposób Jezus nie chce popsuć wówczas swoim rodakom i uczniom radości z piękna i wspaniałości świątyni, ale przypomina im, że prawdziwą chwałą Boga jest żywy człowiek. Nawet skromna chata, skromne miejsce może być oparciem, jeśli tam spotykamy się z Bogiem i sprawujemy Eucharystię. Dalej mówi Jezus w tej Ewangelii wówczas i mówi do nas dziś: gdy słyszycie o wojnach i zamieszkach, nie bójcie się. Zawsze istnieli prorocy zagłady, ale nie ci, którzy byli przywoływani przez Boga, nie powoływani przez Niego. Sprawiali, że ludzie zaczynali się bać, ale mowy Jezusa o czekających, zatrważających zjawiskach nie są po to, aby przestraszyć, ale po to, aby zachęcić do szukania prawdziwie Boga i oparcia od Niego i bezpieczeństwa tam, gdzie ono jest naprawdę, w więzi z Bogiem, w więzi wiary. Powinniśmy bardzo uważać w naszym życiu, aby nie odrzucać tego ostrzeżenia Jezusa. Dla wielu ludzi cały świat staje na głowie, kiedy ich prywatna część ich życia, ich wszechświata, ich projektów się rozpada. Są też chwile, gdy nagle staje się widoczna cała skala globalnego zagrożenia. I jakkolwiek te treści i te wieści mogą przerażać, to wierzący w Boga tym bardziej powinni szukać oparcia o Niego. Nie bać się, ale iść ku Bogu za każdym razem, kiedy dopada lęk. Czy to lęk powodowany zagrożeniami we własnym życiu, czy zagrożeniami we wspólnotach, w których jesteśmy, czy też globalnymi zagrożeniami. Dzisiaj tak bardzo operuje się lękiem, bo gdy się przestraszy człowieka, można nad nim zapanować, bo z lęku pozwoli nad sobą mieć władzę. A ci, którzy się nie boją świata i struktur władzy tego świata, ci nie dadzą się zniewolić. bo ich Panem jest Bóg. I mimo, że odczuwają lęk, co jest naturalne w obliczu różnych zagrożeń swojego życia, to jednak nie paraliżuje ich ten lęk na ich życie, ale sprawia, że szukają wtedy jeszcze bardziej Boga. Jezus podejmuje ten temat, kiedy jeszcze bardziej naucza i ostrzega. Nawet wasi rodzice i bracia, krewni i przyjaciele was zdradzą i wydadzą z powodu mojego imienia. W tej Ewangelii trzykrotnie pojawia się temat imię Jezusa. Pierwszy raz Jezus mówi w tym fragmencie swojej mowy: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas, nie chodźcie za nimi. To bardzo ważne. Jezus uczy mądrości rozeznawania. Czy ten, kto przychodzi, jest naprawdę posłany i ma autorytet Jezusa? Czy jest naprawdę przez Niego posłany i w Jego imię przekazuje słowa mocy na życie? I Jezus ostrzega i zachęca, tak jak Bóg zachęcał proroków przy ich powołaniu, jak to słyszał między innymi Jeremiasz: nie bój się ich. I Jezus też mówi: nie bójcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. Nie bójcie się, gdy was będą prześladować. I drugi raz, gdy Jezus mówi o swoim imieniu w tej mowie, mówi w kontekście właśnie prześladowań: wydadzą was do synagog, do więzień, z powodu mojego imienia będą was wlec do królów i namiestników, czyli struktur władzy. To zawsze aktualne słowo, także i w naszym życiu, i w naszym czasie, i w naszej epoce. Z powodu imienia Jezusa prześladowani są chrześcijanie. Najbardziej prześladowana wspólnota religijna rok po roku w statystykach świata. Dlaczego tak się dzieje? Bo Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. I ci, którzy chcą zawłaszczyć boską władzę nad ludźmi, muszą przeciąć więź ludzi z prawdziwym Bogiem i z Jego prawdziwym i jedynym Mesjaszem. Z powodu mojego imienia, z powodu Jezusa prześladują tych, którzy stali się Chrystusowi, czyli są jak Chrystus w swoim sposobie życia, myślenia, działania, w swoim odniesieniu się do ludzi i w swoim braku lęku przed strukturami wszelkiej władzy tej ziemi, czy to tej nieziemskiej nawet, demonicznej, czy tej, która z demonów pochodząca objawia się na ziemi w swoich różnych wcieleniach. Co Jezus mówi dalej w kontekście prześladowań, które są stałą w historii Jego wyznawców? Będzie to dla was sposobność, okazja do świadczenia. Tak reaguje człowiek wiary, prawdziwy, związany z Jezusem. Im bardziej jest prześladowany, tym bardziej głosi Jezusa. To aktywna postawa, nie pasywna. Najpierw jest gotowość do przyjęcia na siebie cierpień z powodu imienia Jezusa. Podniosą na was ręce, mówi Jezus, będą was prześladować z powodu mojego imienia. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Ale mają się zachowywać jak zwycięzcy. Mówi dalej, dlatego Jezus: będzie to dla was sposobność do świadectwa, martyrion z języka greckiego Ewangelii. Włos z głowy wam nie spadnie, z waszej wytrwałości zdobędziecie wasze dusze, równa się wasze życie. Imię Boga jestem. Jestem dla. To imię miłości solidarnej ze wszystkimi, którzy doświadczają wyciekania z nich życia. Imię Boga i imię Jezusa, wcielone imię Boga, imię Jezusa oznaczające Bóg ratuje, Pan ratuje, Pan zbawia, jest imieniem, które daje moc. I dlatego ci, którzy to imię noszą, i nie chodzi o zewnętrzną formę nazewnictwa, ale o to podobieństwo do Jezusa i do Boga, kiedy to imię objawia się w życiu wierzących, jestem dla. I gdy to imię objawia się w życiu wierzących Chrystusa, Pan ratuje. Jest się świadkiem i posłańcem zbawienia, świadkiem i posłańcem miłosnego imienia Boga w stosunku do ludzi, zbawczej obecności jestem. Wtedy nieuchronnie spotykać się będą tacy świadkowie z agresją, ponieważ świat wokół nie jest boski, antyboski, ale właśnie na tym polega wielkość i sensowność i spełnianie się w życiu wierzących ludzi. Mają być boskim kontrastem wobec nieboskiego świata. Świadectwo o imieniu Boga, imieniu Jezusa jest misją i spełnieniem każdego wierzącego, każdego chrystusowego człowieka, każdego chrześcijanina. Kiedy to się dzieje? Kiedy się daje świadectwo, które ratuje życie zarówno tego posłańca imienia, jak i tych, którzy go spotkają na swojej drodze? To dzieje się wówczas, gdy nasze imię, czyli nasza tożsamość jako wierzących w Boga i wierzących w Jezusa Chrystusa, w Jezusa Mesjasza, wybrzmiewa w naszej codzienności. Kiedy objawia się w nas i przez nas imię Boga jestem i imię Jezusa Pan ratuje i zbawia we wszystkim, czym jesteśmy i co robimy, to wówczas spełniamy siebie samych w swoim życiu, jak również jesteśmy błogosławieństwem w życiu wszystkich, do których nas Bóg posyła i których posyła do nas i stawia nam na naszych drogach. I tak dzieje się to, co od początku było istotą powołania Abrahama, Abrahama. Przez ciebie doświadczą, doznają błogosławieństwa wszystkie ludy ziemi. Jeśli ktoś mówi tak sobie w swoim powołaniu, powołaniu, które dostał od Boga, aby być wierzącym i Chrystusowym, to staje się błogosławieństwem ludzi i samego siebie. I o to chodzi Jezusowi także w tej mowie, która nie powinna zastraszyć, ale zmobilizować do świadczenia, że Bóg naprawdę jest, jest zbawczo obecny i dowodem tego są ludzie, którzy mają w swoim codziennym życiu to samo imię. Jestem i Pan zbawia.